Proszę Państwa, nim oddam głos panelistom, chciałbym zwrócić uwagę na dzień, w którym się spotykamy. Dokładnie o tej samej porze, w innym miejscu, odbywa się konferencja prasowa z udziałem ministra Antoniego Macierewicza. W tym dniu dochodzi do historycznego wydarzenia likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Być może od tej daty zacznie się inny okres również w historii dziennikarstwa, ponieważ temat media od podszewki, o którym będziemy mówili, będzie również dotykać tej newralgicznej dziedziny, jaką jest udział ludzi różnych służb w zawodzie dziennikarskim, który z natury rzeczy powinien być wolnym od wszelkich nacisków z zewnątrz. Także data 30 września nie została wybrana przez nas przypadkowo. Kiedy ustalaliśmy datę 2 miesiące temu, mogę Państwu zaręczyć, że mieliśmy wszyscy wrażenie, że coś w kraju się dzieje i że należy spodziewać się różnych wydarzeń, także i prowokacji. I ostatnie dni przyniosły nam kolejne tego typu przykłady. Redaktor Stanisław Michalkiewicz.
Szanowni Państwo, jesteśmy w szczególnym momencie historycznym. Rzeczywiście dzisiaj upływa ostatni dzień istnienia, mija ostatni dzień istnienia wojskowych służb informacyjnych, które chyba słusznie były uważane, zwłaszcza badania sejmowych komisji śledczych potwierdziły różne intuicje wcześniejsze, były uważane za najtwardsze jądro naszej młodej demokracji, ponieważ tam zbiegały się wszystkie nici, przy mocy których tę demokrację wprawiano w ruch w sposób dla nas niedostrzegalny. Ta likwidacja wojskowych służb informacyjnych odbywa się na podstawie ustawy. Przepisy wprowadzające do dwóch innych ustaw o służbie kontrwywiadu wojskowego i służbie wywiadu wojskowego. I ta ustawa przewidywała między innymi, że wszyscy funkcjonariusze ubiegający się o weryfikację mają złożyć komisji weryfikacyjnej oświadczenia, w których to mają poinformować o znanych sobie przypadkach tajnej współpracy z przedsiębiorcami, z nadawcami radiowymi i telewizyjnymi, z redaktorami naczelnymi, z dziennikarzami i z wydawcami prasowymi. To dlatego ten raport wiąże się, raport, o którym będzie mówił dzisiaj, czy już mówi pan minister Macierewicz, wiąże się bezpośrednio, przynajmniej z jednym aspektem tematu naszego panelu, którego tytuł brzmi Media od podszewki. Ta podszewka obejmuje, ten temat obejmuje również tę podszewkę specjalnie tajną, specjalnego znaczenia, to znaczy podszewkę agenturalną. Temat jest oczywiście szerszy, bo obejmuje zarówno zagadnienia wolności słowa w mediach. Ta wolność słowa jest ważna nie tylko dlatego, żeby komuś, że tak powiem, poprawić samopoczucie psychiczne, ale ważna jest dlatego, że jest warunkiem autentyczności społecznego dyskursu. A jeżeli społeczny dyskurs przestaje być autentyczny, odbywa się to z niepowetowaną szkodą dla kultury, ponieważ po co miałaby następować wymiana myśli, kiedy wszyscy myślą to samo? No to nie ma czego wymieniać, prawda? I to jest równoznaczne z taką śmiercią kultury narodowej, z uwiądu, że tak powiem, starczego. Drugą sprawą jest kwestia pluralizmu w mediach i istnienia guwernantek, które zarówno guwernantek komercyjnych, jak i publicznych, które ten pluralizm próbują wykorzenić, które próbują nas tresować do tego, jak powinniśmy myśleć. Wreszcie trzecim tematem, który być może szanowni paneliści poruszą albo wypłynie w czasie dyskusji, to jest kwestia stosunków własnościowych na rynku medialnym, różnych wpływów, które w związku z tym na tym rynku się uwidaczniają. I wreszcie ostatnia sprawa to jest ta nieszczęsna agentura, czyli kwestia autentyczności opinii przedstawianych na terenie publicznym. Tak bym zakreślił obszar naszego zainteresowania w dzisiejszej dyskusji i w związku z tym już kończę. Bardzo proszę szanownych panelistów o zabranie głosu. Dziękuję bardzo.
Może ja bym zaproponował jeszcze drobną zmianę. Mianowicie wśród nas miał być również obecny pan Stanisław Remuszko. Niestety nie ma go, ale ten przemiły, sympatyczny człowiek, dziennikarz, którego znam od wielu, wielu lat, zostawił nam tu pismo, apel, przesłanie. Może ja odczytam i przejdziemy do dyskusji. Pan Stanisław Remuszko pisze do nas. Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, kochani. Równo miesiąc temu, 31 sierpnia, w dzienniku ukazał się czołowy, ostry komentarz Roberta Krasowskiego pod wielkim tytułem, cytuję, Michnik sięgnął bruku. O upadku Adama Michnika miło przeczytać, to jasne, zwłaszcza, że przez minione kilkanaście lat żadna zasadnicza krytyka pod adresem tego wybitnego patrioty inaczej nie mogła się ukazać w żadnej z wysokonakładowych ogólnopolskich gazet czy tygodników. Jednak satysfakcja satysfakcją, ale my, dziennikarze, powinniśmy zrobić wszystko, by odtąd już nigdy w Polsce nie narodził się nowy publiczny Michnik albo nowa Agora, czyli żeby nie powstała żadna instytucja zdolna tak skutecznie i tak długo zdominować tak bardzo życie medialne, zresztą nie tylko medialne. Podkreślę z naciskiem, że nie chodzi o to, by nowym hegemonem stał się dziennik albo nasz dziennik. Nowego hegemona ma nie być. Dlatego zastanówmy się po pierwsze, czym jest wolne słowo, nie w pięknej teorii, lecz na co dzień, w praktyce. Otóż jest to bardzo konkretne pojęcie, dające się określić za pomocą czterech wskaźników. To przede wszystkim pluralizm medialny, wyrażający się mnogością gazet, stacji radiowych, telewizyjnych o bardzo różnej orientacji, zasięgu i liczbie odbiorców. To dwa, realny dostęp przedstawicieli różnych opcji do mediów publicznych. Trzy, to antykoncentracyjne prawo, umożliwiające skupienie zbyt wielu mediów prywatnych w jednym ręku. To wreszcie rzetelne dziennikarstwo, którego kardynalne spośród naczelnych zasad są bodaj trzy. Informować o wszystkim, bez tematów tabu, oddzielać wiadomości od komentarza, udzielać głosu drugiej stronie. Po drugie, określmy jasno w tym kontekście i w tym miejscu, na czym polega główne zagrożenie dla wolności słowa. Jak arcytrafnie ujął to Ryszard Bugaj, dramat dla wolności słowa zaczyna się nie wtedy, gdy jedne media jakąś sprawę nagłaśniają, inne zaś ją przemilczają, lecz wtedy, gdy zdecydowana większość mediów to samo nagłaśnia i to samo przemilcza. I po trzecie, czyli na koniec, kwestia czysto techniczna, prawno-organizacyjna, jednak o zupełnie wyjątkowej doniosłości. Mimo usilnych wieloletnich starań małej części naszego środowiska, w obecnym stanie rzeczy lustracja praktycznie nie obejmuje dziennikarzy. Zarazem gorliwi lustratorzy pragną, aby obowiązek lustracyjny rozszerzyć na radnych, oficerów Wojska Polskiego i policji, nauczycieli oraz radców prawnych, w sumie na jakieś 100 tysięcy nowych osób. Otóż chcę dobitnie powiedzieć, że cała ta rzesza ludzi nie ma na społeczeństwo takiego wpływu jak kilkusetosobowa, może nawet tylko kilkudziesięcioosobowa grupa dziennikarzy, redaktorów i właścicieli najważniejszych mediów. I dlatego w dobrej, starej tradycji powtórzę, Kartagina musi być zburzona. Dziennikarze muszą być zlustrowani. To warunek oczywiście niewystarczający, ale absolutnie konieczny. Jestem głęboko przekonany, że bez przeprowadzenia tej operacji, śmiertelnie groźnej dla obecnych układów, nigdy nie uda się zbudować czwartej Rzeczpospolitej. Dziękuję za uwagę. Owocnych obrad podpisał Stanisław Remuszko, nieobecny dzisiaj. Przystępujemy zatem do dyskusji. Kto z panów chce zabrać pierwszy głos? Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska.
Przepraszam, pozwolę sobie pierwszy zabrać głos. Nie sposób oderwać tego tematu dyskusji od tego, co się działo w ciągu ostatnich dni, a co myślę część świata politycznego, a nawet ja sam na swojej skórze doświadczyłem w ciągu paru dni. Jeżeli by się przyjrzeć temu, co się działo w mediach od momentu tak zwanego ujawnienia taśmy Beggerowej do dzisiaj, no to można powiedzieć, że wolność słowa w Polsce nie tyle jest ograniczona, co sterowana. Otóż można wpaść na taki pomysł, żeby przygotować na poziomie kilku ludzi powiązanych z lobby WSI, a już co do tego są niezbite dowody, pomysł na odpalenie dużej prowokacji, użyć do tego co najmniej jednego polityka, w tym wypadku z samoobrony, który co najmniej ma dobre kontakty z wojskowymi służbami informacyjnymi, zaszantażować innego polityka, jeżeli tak można panią Beger nazwać, z samoobrony, do tego, żeby zrobiła to, co zrobiła, użyć do tego dziennikarzy, z których przynajmniej wokół tych dziennikarzy były osoby podwiązane pod lobby WSI. Nie będę na razie zdradzał szczegółów, bo to myślę, że w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin i tak będzie wszystko jawne. Zaprosić do studia polityków, którzy co najmniej mieli dobre kontakty z WSI i rozpocząć gigantyczną akcję medialną, na którą nagle odpowiada bardzo wiele mediów. Taki pomysł można w Polsce przeprowadzić. To jest istotne ograniczenie wolności mediów. A na czym ono polega? Na tym, że dziennikarzy nie interesuje prawda. Nie interesuje, jak było, skąd się informacja wzięła, dlaczego powstała, jak ją ocenić, tylko żeby wykonać pewne zadanie polityczne. A to zadanie polityczne polega na tym, żeby zatrzymać zmiany w Polsce. Najpoważniejszą zmianą w Polsce w tej chwili jest właśnie likwidacja WSI, która się odbywa w naszych oczach. I nie chodzi o rozwiązanie tej służby, nie chodzi o usunięcie 2000 oficerów WSI z tych służb, ani nawet ujawnienie pewnego typu materiałów, ale próbę zdemaskowania i rozmontowania układów biznesowo-politycznych i medialnych, które zostały zamontowane przez te służby. Ta próba jeszcze się nie udała, ale jest bliska realizacji. Spadek notowań PiS-u gwałtowny, rozbicie już prawie zawiązanej koalicji, możliwość przyspieszonych wyborów, możliwość przejęcia władzy na zasadzie nocnej zmiany, czyli wszyscy umawiają się przeciwko PiS-owi i przegłosowują zmianę władzy. Czyli taki projekt medialny można było przeprowadzić przy pomocy sterowania mediami. A moje osobiste doświadczenie. Generalnie telewizja publiczna rzadko mnie zapraszała, zaczęła ostatnio zapraszać częściej, ale raz zaprosiła mnie o 22:00 do programu pierwszego. Skład osób był taki, że trzy osoby z dziennikarzy zdecydowanie jakby po przekonanych co do tego, że trzeba zatrzymać te zmiany w Polsce, wszystko co się dzieje w Polsce jest złe. Dwóch dziennikarzy stojących po środku, no i jeden, który ma trochę inne zdanie na ten temat. Plus prowadzący, znany z pewnej prowokacji, na przykład wobec Jarosława Kaczyńskiego, tam próba zmontowania wypowiedzi ministra skarbu, czyli który wcześniej wykazał się, że tak powiem, małą obiektywnością. No ale jeżeli ktoś oglądał program o 22:00 i w Polonii, to miał wrażenie, że oglądał dwa różne programy, ponieważ o 22:00 było z daleka słychać mój głos w czasie, kiedy krzyczano na mnie, tam rzucano różne wyzwiska. A w Polonii było słychać normalnie. No ktoś padł na taki pomysł, że jednak mimo takiej ogromnej przewagi osób, to jeszcze jestem zbyt dobrze słyszalny, więc wyciszono mój mikrofon. I to, co było słychać przez mikrofon redaktora Jachowicza, siedzącego obok mnie. Były dziennikarz Gazety Wyborczej, nie tylko użyczył mi z dala mikrofonu, nie wiedząc o tym, ale jeszcze próbował mnie bronić. To był ten jeszcze stosunkowo najbardziej rzetelny. To się dzieje już w telewizji publicznej, do której wszedł rzekomo PiS, w której jest rzeczywiście niezależny redaktor Bronisław Wilsztajn. Ale taki mamy poziom problemu, że można po prostu wyłączyć dźwięk i wygrać dyskusję. Jeżeli już w tym czasie, jeszcze żeby doprowadzić sprawę do absurdu, redaktor Żakowski krzyczał, że mu się nie pozwala mówić. W czasie, kiedy mi wyłączono mikrofon. Znaczy, ja nawet nie mogę na to za bardzo odpowiedzieć. Gdzieś tam moje z daleka były słychać krzyki. To jest właśnie to, jak wygląda wolność mediów do dziś w Polsce. TVN 24. Obserwowałem w TVN-ie rozwój sytuacji. Początkowo W ogóle starano się nie dawać zbyt wiele głosu osobom, które mogły zanegować, powiedzieć, że to, co słyszymy, to może słychać coś innego, niż nam się tłumaczy. Po czym wybierano najsłabszych, najgorszych medialnie, najmniej sprawnych polityków PiS-u, żeby można było ich rozwalić. Oczywiście dziennikarz ma prawo sobie wybrać, kogo chce do rozmowy, ale jeżeli chce ustalić prawdę, no to wybiera największych tuzów po jednej i po drugiej stronie. Taka operacja wygląda, jakby w Polsce była wolność słowa. To znaczy jedna strona tam 3 razy rzadziej, ale jednak się wypowiada, druga strona 3 razy częściej wypowiada się normalnie. Tylko że dziennikarz ma szansę ogromnej manipulacji. Bierze się osoby o innych poglądach tylko po to, żeby one uzasadniły prawdziwość tez przytaczanych na ekranie. To, co pokazał ostatnio TVN, to przed czym nie potrafiła się telewizja publiczna wybronić. To jest mechanizm stosowania mediów na rozkaz. I gdyby nawet dziennikarze TVN-u mieli najbardziej radykalne, komunistyczne, pro-platforma czy jakiejś innej partii poglądy, ale nie zachowywali się na rozkaz, nie można byłoby się przyczepić. Natomiast ja nie wiem, czy oni mają jakieś poglądy. Wykonali pewne zlecenie i to zlecenie widać. Za chwilę ten mechanizm medialny będzie odsłaniany. No, ale jak znam życie, o tym, jak ten mechanizm zostanie pokazany, jak on zostanie odsłonięty, zadecydują media. Znowu można włączyć mikrofon, skierować 10 dni kamerę, albo dorzucić jeszcze jedną taśmę pani Beger, no przecież ona się spotykała z wieloma osobami, jeszcze może coś nagrała w jakimś bardziej intymnym miejscu i zasłonić tym. Co można na to poradzić? Jak powinny reagować na to wolne media? No, gdyby w Polsce była równowaga, że mamy telewizję prawicową, lewicową, całkiem komercyjną, której w ogóle nie interesują poglądy, nie byłoby problemu. Ale w Polsce rynek mediów nigdy nie był wolny. W Polsce nigdy nie było tak, że każdy, kto chciał, mógł sobie tworzyć telewizję. Telewizję tworzyło się na zasadzie pewnego układu politycznego. On został zapisany w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ustawa ta przewidywała, że przedstawiciele organów politycznych, takich jak Sejm, Senat, Prezydent, delegują swoich przedstawicieli. Okazało się, że sojusze polityczne zawierane na zewnątrz często miały trochę inny charakter niż ten sojusz, który wytworzył się wokół Krajowej Rady przez wiele lat i który ukształtował rynek mediów. Ten sojusz okazuje się bardzo dobrze scementował rynek medialny, rynek telewizyjny, rynek radiowy w Polsce. Efekt tego był taki, że media, które mogły się wyłamać, nie dostawały koncesji, były ograniczane w ilości koncesji. No bo nawet jeżeli ktoś dostanie koncesję, ale wpuszczy, to przecież on zbankrutuje. On musi mieć koncesję w dobrych miejscach, żeby startować. Efekt jest taki, że dziś w Polsce mamy ciągle trochę chodzącą bezwolnie telewizję publiczną, i Bóg jeden wie, jak ona będzie wyglądała za miesiąc, za 2, za 3, bo przecież tam trwają walki ciągle o to, kto tą telewizją rządzi. I tak naprawdę nie można powiedzieć, kto dzisiaj rządzi telewizją publiczną. No i mamy media prywatne, elektroniczne w 90% wyznające jeden pogląd, ale że jeden pogląd jest pół biedy, wykonujące jakby jeden pomysł polityczny i będące w stanie wykonywać jeden pomysł polityczny przy tak silnej cenzurze wewnętrznej, że można zdjąć poglądy każdego redaktora, który ma inne poglądy, czy chciałby się przeciwstawić temu. Rynek prasowy wygląda trochę lepiej. No ale ja też się przekonałem ostatnio, jakie potworne są bariery na tym rynku. Teoretycznie każdy może założyć gazetę, pójść zarejestrować tytuł, zarejestrować spółkę i wydawać tą gazetę. Pierwsza bariera. W Polsce, żeby założyć gazetę, nawet która się sprzedaje w 100%, ma ogromny popyt, trzeba przez kilka miesięcy kredytować tą gazetę, dlatego że kolporterzy po bardzo długim czasie zwracają pieniądze. A płacić trzeba już drukarnię trzeba opłacać czasami z góry, jak się startuje. Ja wprowadzałem teraz jeden tytuł na rynek, więc się przekonałem, jak to wygląda. Natomiast bank nagle w pewnym momencie wydawanej już Gazecie Polskiej odmówił kredytu i to w momencie, kiedy ta gazeta zaczęła przynosić dochód. Tak, ja już kończę. No potem okazało się, że jest dramatyczne nieporozumienie, ale zawsze była to decyzja na poziomie centrali. Gdzieś tam powiedziano mi, że tutaj są komputery, coś liczą, ale decyzję musi podjąć centrala. To samo jest z kolporterami. No, któregoś pięknego dnia paru kolporterów powiedziało mi, że chwilowo przestają nam płacić. No ja się dzwonię, pytam, dlaczego przestają nam płacić. No, gazeta się sprzedała, dochody są dokumentowane, rachunek wystawiony. No taki pan jest, podano mi jego nazwisko, który ustala kolejkę płacenia. No, sprawdziłem, co to za pan. No ja znam tego pana. Otóż 2 lata temu ten pan pracował w ruchu. Teraz został wyrzucony, przeszedł do dużego kolportera prywatnego. I ten pan się zasłużył jedną rzeczą. Otóż był w stanie zatrzymać sprzedaż jednego numeru gazety, która była bardzo niekorzystna dla ówczesnego ministra skarbu. Otóż zdaniem tego pana nastąpił błąd techniczny. Przeprowadzono śledztwo, poprosiliśmy, żeby wyjaśniono, ten błąd popełnił. Jednak komputer go nie popełnił, ktoś podjął decyzję. No ten pan jednak tą decyzję utajnił. Rzecz obiła się o prokuraturę, oczywiście nic to nie dało, o Izbę Wydawców Pracy. Izbę Wydawców Pracy coś tam, jakiś fałszywy dokument przedstawiono. Wszystko było w porządku. Teraz ten pan decyduje o tym, kiedy mi zapłacić, więc w związku z tym nie płaci. Po prostu jeden z większych kolporterów przestał płacić. Jakoś zawsze tam znajduje powód, żeby nie płacić. Więc można w Polsce ograniczyć bardzo prostymi metodami wolność słowa. Ja już, ponieważ skończył się czas, nie będę mówił rzeczy oczywiste. Jak wygląda rynek reklam? Kiedy reklamodawcami są w 90% biznes, który wywodzi się ze środowisk bardzo zdecydowanych. Więc to, że państwo pewnych informacji nie mogą słyszeć, nie mogą się dowiedzieć albo mają z tym problem, wynika dokładnie z pewnego układu politycznego, który tym rynkiem jednak w znacznej mierze rządzi. Kończę, bo tutaj...
Do naszego grona dołączył pan Janusz Korwin-Mikke. Witamy serdecznie. Tak, no ale jesteśmy w komplecie. Czekamy jeszcze na pana Marcina Gutulskiego. Krótka informacja, mowa była o mediach publicznych. Zarząd telewizji wyznaczył termin do złożenia wniosków dla dziennikarzy, wniosków do IPN-u o zaświadczenia o statusie pokrzywdzonego i zapytaniem o obecność na liście agentów. Mam taką informację, że do tej pory po tym terminie okazało się, że tylko 20% dziennikarzy takie pisma złożyło. To następnie pan Jan Parys.
Szanowni Państwo, otóż spróbuję się oderwać na chwilę od tych wydarzeń, które nas wszystkich ekscytują, od tego, co się dzieje w tym tygodniu, od tej afery medialnej z panią Begerową i różnymi konsekwencjami tej afery. Otóż ja myślę, że sobie trzeba zdać sprawę, że my oczekujemy, że będzie postęp w różnych dziedzinach. I nam się wydaje, że jest lepiej. Otóż mnie się wydaje, że w dziedzinie mediów wcale nie jest lepiej, dlatego że kiedyś nie mieliśmy do czynienia z tak jawnymi fałszerstwami. Natomiast mieliśmy do czynienia często ze stronniczością, z subiektywizmem. Natomiast w tej chwili nasiliła się akcja, która jest właściwie rodem z PRL-u, mianowicie propaganda, która się opiera na fałszu. I to jest rzecz, która moim zdaniem ostatnio wraca. Mogę tutaj przywołać przykład rozprawy sądowej, która się toczy od paru dni, mianowicie rozprawa sądowa przeciwko pułkownikowi Służby Bezpieczeństwa Lesiakowi, gdzie zeznawał już pan Jarosław Kaczyński, ja i Adam Glapiński i ta sprawa będzie długo trwała. Ta sprawa bardzo wyraźnie pokazuje, że służby specjalne manipulują naszą sceną polityczną poprzez media przede wszystkim. No i wręcz wpływały nie tylko na obalenie rządu Jana Olszewskiego, ale wpływały przez swoją działalność na wynik wyborów w 1993 roku. One umożliwiły powrót komunistów do władzy. To bardzo wyraźnie widać. Tam się nie ukrywa w tych materiałach tego, że te służby zbierały materiały o politykach, że je opracowywały no, przy pomocy agentury, a później innej agenturze, która jest zatrudniona w mediach, udostępniano różne materiały, żeby je wykorzystywać, żeby pewną akcję koordynować medialną. Otóż wydarzenia ostatnich dni są tylko potwierdzeniem tej praktyki. Ja myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że to przede wszystkim nie ma nic wspólnego z profesjonalizmem. I ja bym kładł nacisk nie tylko na potrzebę lustracji w całym kraju i w środowiskach dziennikarskich, medialnych, ale na zasadę profesjonalizmu. Oczekujemy, że lekarz nas będzie dobrze leczył, oczekujemy, że hydraulik nam właściwie zreperuje rury i oczekujemy również, że dziennikarz będzie profesjonalny, czyli będzie wykonywał właściwie swój zawód. Będzie nas informował o faktach, a nie będzie kreował te fakty lub je przemilczał lub nimi manipulował. Otóż no, oczywiście dziennikarz jest też obywatelem, człowiekiem, ma prawo do swoich poglądów, ale wtedy, kiedy wyraża te swoje prywatne poglądy, powinny one być bardzo wyraźnie oddzielone od tego, co jest jego zadaniem, czyli od informowania. Otóż no, niestety te wydarzenia z ostatnich dni, ta afera z panią Beger, z panią poseł Beger, no wyraźnie pokazuje, że tutaj mamy do czynienia z tworzeniem faktów. Bo to nie jest tak, że po prostu dziennikarze podsłuchali rozmowę dwóch ludzi. Dziennikarze wykorzystali, nie wiem, naiwność czy życzliwość jednej pani, wykreowali pewną sytuację, sprowokowali i stali się jej współautorami. I oczywiście ta audycja stała się częścią dużej kampanii propagandowej, która jest osadzona w pewnym kontekście politycznym i nic dziwnego, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jasno powiedziało, że mamy do czynienia z wejściem tych dziennikarzy w walkę polityczną, że oni stali się stronnikami, a nie tylko kimś, kto informuje. I w tym sensie ta stacja już przestała pełnić rolę prasową, tylko stała się uczestnikiem sporu politycznego i o żadnym obiektywizmie tutaj nie może być mowy. Mnie się wydaje zatem, że lustracja to tylko część problemu, a tak naprawdę trzeba walczyć o to, żeby był profesjonalizm, żeby po prostu mówić prawdę, a jeżeli ktoś nie mówi prawdy, to żeby była możliwość zaskarżenia go do sądu i skazania na poważną karę. W Wielkiej Brytanii prasa, jeżeli kłamie, może zapłacić nawet do 50 milionów funtów. To pokazuje, jakie są tam kary. U nas te kary są śmieszne i wszystkie redakcje sobie bimbają. Jeżeli zechcą walczyć z kimś lub z czymś, robią to bez żadnych skrupułów. Chcę również powiedzieć, że bardzo dużo się o lustracji mówi, ale bardzo mało jest redakcji, które tą lustrację wykonały. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że jedną z nielicznych redakcji, która dokonała lustracji w całości, to jest redakcja Radia Wawa, którym kieruje pan redaktor Wojciech Reszczyński. Otóż tak, brawa dla pana redaktora. A jak powiedział pan, kilka lat temu jeszcze, tak, a jak powiedział przed chwilą pan redaktor Reszczyński, w telewizji publicznej zaledwie 21% zatrudnionych złożyło podania do IPN-u o sprawdzenie swojego życiorysu. Tak? Otóż to pokazuje ogromny kontrast między sytuacją, jaka jest w mediach prywatnych, niektórych, a w mediach publicznych. Ile jeszcze w tych mediach publicznych jest do zamiatania. Oczywiście to nie jest tylko problem w Polsce, bo na przykład parę dni temu, już po wybuchu tej całej afery, dziennikarz niemiecki, bardzo znany, rezydujący w Warszawie 15 lat, w bardzo znanej gazecie poważanej na świecie niemieckiej, napisał, że było takie nagranie, jest skandal, premier zgodził się na to, żeby pani Begerowej dać stanowisko wiceministra za to, że ona przejdzie do jego klubu. Otóż to pisze bardzo doświadczony dziennikarz w bardzo poważnej gazecie i on oczywiście tu rezydując kilkanaście lat świetnie wie, że tak nie było, ale on drukuje to w Niemczech. W Niemczech nikt nie śledzi dokładnie wydarzeń w Polsce, mało kto zna Polski i wobec czego ludzie nie są w stanie tego sprawdzić i zaprotestować, że ta gazeta dokonuje, czy ten dziennikarz w tej gazecie dokonuje świadomego kłamstwa. Trudno powiedzieć, że to jest przypadek. No, parę dni temu również prywatne radio w Polsce, relacjonując proces Lesiaka, stwierdziło tak. To Lech Wałęsa i pani Suchocka oskarżają Jarosława Kaczyńskiego o inwigilowanie prawicy. No, było akurat odwrotnie. No. Jarosław Kaczyński i inni byli inwigilowani i są pokrzywdzeni. No ale przekręcić można po prostu wszystko. No koronnym takim przykładem jest to, że nazywa się korupcją coś, co korupcją nie jest. No i natomiast pomija się na przykład to, że pani Beger domaga się, żeby coś zrobić z jej sprawą sądową. I domaga się tutaj starań od urzędnika państwowego, czyli praktycznie ona publicznie na wizji domaga się, próbuje skorumpować urzędnika państwowego. Tego się nie eksponuje. Eksponuje się inne fragmenty tej samej rozmowy. Więc ja myślę, że jeszcze jest naprawdę ogromna praca przed nami, zwłaszcza w tej dziedzinie, nie tylko w dziedzinie gospodarczej, o czym się często zapomina. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Drobne wyjaśnienie. Otóż z przykrością muszę stwierdzić, że jeden z tych dziennikarzy TVN-u, którzy dopuścili się tej haniebnej metody nagrywania, niestety pracował w moim radiu. Ten grubszy. Otóż wstyd mi jest bardzo za to. Wstydzę się, że ten człowiek u mnie pracował. Jak sami Państwo widzicie, to, że pracował u mnie, nie znaczy, że w innej instytucji mógł zachować się jak prawdziwy, rzetelny dziennikarz. Zresztą oni w dwójkę stwierdzili na antenie, że należy im się nagroda za to Pulitzera. Ja uważam, że im się należy pół litera od ich prezesa za tę pracę. Teraz pan reżyser Jerzy Zalewski.
No więc tak, ja myślę sobie, że najpierw bym się na chwilę odniósł do wypowiedzi pana Sakowicza. Przepraszam bardzo, na dzień dobry się pomyliłem. Otóż tak, znaczy zrozumiałem taką wątpliwość w pańskiej wypowiedzi, kto rządzi telewizją publiczną. No ja myślę, że Bronisław Wilsztań jednak tą telewizją rządzi i po tym, co się stało tej nocy, no jeżeli on tego nie dopilnował, a taką miał to formę i kształt, to powinien natychmiast rezygnować z tej pracy, bo się do niej albo nie nadaje, albo jest człowiekiem złej woli. W takich momentach, takich przełomach, takich zamachach stanu, to myślę, że ta telewizja nie musi być wcale stronnicza w obronie rządu, ale po prostu musi być normalna. Pan bardzo to słusznie wypunktował te wszystkie możliwe przewiny, które tam się stały, ale to, co się stało na Trójce w nocy, potem tej nocy z dziennikarzem, który to był tendencyjny, niewiarygodny, zresztą niemądry, dobór tych ludzi, powtarzanie bez przerwy słowa korupcja polityczna, że to dokładnie o to chodziło. Więc ja myślę, że to nie jest tak, że tam działa 15 możliwych działów prezesów, jest to prezes telewizji, jest tam taki człowiek. On powołał Mietkowskiego i jeszcze jednego pana do tej roli. Ci ludzie wykonali taką pracę. Myślę, że najbliższe dni, mam nadzieję, to jakoś rozwiążą, bo to rzeczywiście jest kompletny skandal. I to tyle właściwie w sprawie tego wydarzenia, które nas tu poruszyło i tak bardzo. A chciałem, ponieważ są tu kulisy, mówimy o kulisach mediów, to chciałem powiedzieć tak, że parę dni temu byłem takim też, jak się tak jakoś wyszło niespodziewanie, także panelistą w zupełnie w innym miejscu, w innym czasie, w Gdańsku, na takim święcie, takie studia, wideo studio. To jest instytucja, trzeba mi nie powiedzieć, no jednak tam była tę telewizją Solidarności, miała swoje święto, mnie tam zaproszono widocznie jako osobę, która miała być tym elementem niezależności, ponieważ tam też niewielu z nich jest obecnie niezależnych. No i tak wylądowałem w takim stole właśnie panelowym, obok na przykład pana Dworaka, byłego prezesa telewizji, który w ramach święta właśnie wolności słowa i święta wideo studio, opowiedział, jak to wspaniale tę telewizją zarządzał, że tam mu się wszystko zgadzało, tam jakieś te wyliczenia tam oglądalności, wyliczenia skuteczności. On mówi, że wszedł do telewizji po raz drugi, wtedy, kiedy był po raz drugi prezesem. Tak myślał, może by ją zmienić jakoś, ale zobaczył, jak się wspaniale telewizję publiczną polską lubią na Zachodzie. Że po prostu są pełni podziwu do telewizji Nowa Rolnicza. jej zawodowego takie stosunku do przedmiotu, jej sukcesy w sensie festiwali na przykład, nagród oraz wspaniali ludzie, powiedziała Sonia Weronicza. No ja ich, tych ludzi, te 15 lat oglądam, więc rzeczywiście to jest niezwykłe. I było bardzo miło, a ja się wtedy przyznaję, bo to jednak był inny styl panelowy, zupełnie inna sytuacja. Ja się wtedy szczerze znerwowałem i wspomniałem panu Dworakowi taką sytuację, w której się u niego nie pojawiłem osobiście, bo nawet nie miałem dostępu, jak się on został prezesem. Otóż był taki pomysł, żeby zrobić film o Gazecie Wyborczej. Taki film, który by opowiedział świat oczami Gazety Wyborczej. No i ktoś tam do niego ten tekst zaniósł. I zapytałem prezesa, czy pamięta pan, panie prezesie, gdzie pan ten tekst jakby, komu pan ten tekst przekazał? Prezes powiedział, że nie pamięta, a ja przypomniałem. Otóż on przekazał panu Snopkiewiczowi, takiemu, komuchowi kompletnemu właściwie, który był rzecznikiem tam pana tego Kwiatkowskiego poprzedniego. No, stracić pan Dworak zdenerwował. Ja właściwie wyszedłem z panelu, bo to nie było po co tego dalej ciągnąć, szczerze mówiąc. Tu jest inaczej, więc nie wyjdę. Natomiast opowiem taką może króciutko, takie naprawdę zaplecze tego, co się dzieje. To jest zupełnie świeża sprawa i mam zgodę osoby, o której będę opowiadał, żeby to przytoczyć, bo rozmawiałem po prostu dzisiaj dosłownie z moim przyjacielem Grzesiem Braunem, autorem takiego filmu Plusy dodatnie, plusy ujemne na przykład o Wałęsie. Grześ Braun razem ze swoją żoną dostali propozycję współpracy z telewizją publiczną teraz, w tych nowych warunkach. Dostali taki program literacki. Program się nazywał Stół, ja tego nawet nie powiem, bo ja mam słabą dykcję niestety. On to wypowiada, to jest stół tam z tymi nogami, które są coś tam. No właśnie, ja nie jestem w stanie. No więc ten program, pierwszy odcinek widziałem. Żeby to szczerze powiedzieć, on był nie najlepszy. Ja do nich zadzwoniłem, powiedziałem, słuchajcie, to jest takie sobie, no. Jak macie szansę coś robić w telewizji publicznej na taką wielką skalę, to coś tam zróbcie, no. Może inni ludzie, może inny skład. Dowiedziałem się, że w drugim odcinku ma być Grünberg. No się załamałem, no bo właśnie Grünberg też by był wszędzie. Każdy o Grünbergu opowie, każdy dziennikarz niekoniecznie musi Braun to robić, prawda? No ale nagle mam telefon dzień później, czy dokładnie, chyba przedwczoraj, że właśnie wyrzucili z tym programem. I przyjechali do mnie, pokazali mi na wideo ten materiał, który... Ten drugi odcinek. No więc obejrzałem ze strachem, bo myślałem, że będzie też taki najlepszy na przykład. Może słusznie wyrzucili. Wziąłem ten odcinek do ręki i on był dużo lepszy. To od razu mogę państwu powiedzieć. Natomiast o czym on był? Znaczy, może pokrótce go opiszę. We wstępie tego odcinka, tam książki wybierali, o których będą rozmawiali. Tam Braun z taką panią, redaktorką. No i tam między innymi była książka pana Finkelsteina, Hańba coś tam, nie pamiętam tytułu, oraz pana Smoleńskiego z Gazety Wyborczej, tak to jakoś kulturę bardzo chciał tak sprytnie to jakoś złożyć, jakieś podróże po Izraelu. Znaczy te książki były pokazane, ale o nich nie chciał rozmawiać. Natomiast chciał rozmawiać koniecznie, i to w tym studiu rozmawia, z panem Grünbergiem o jego tomiku poezji oraz o książce o Blombergu, tak? czy nie przekręcam nazwiska, panu, który był bardzo ważną postacią w polskich wydawnictwach po prostu. Tak, i to książce rozmawiał z panem Grünbergiem. No powiem szczerze, rozmawiał wprost. Znaczy bardzo ostro, jakby jasno powiedział, że w momencie, kiedy pan Blomberg tej książki się cieszył wolnością w 1945 roku, jego dziadek siedział w więzieniu. Kilka razy była o tym mowa wprost. I otóż to się okazało, bo się okazało to dzisiaj dopiero, że zabrano mi ten odcinek, wrócono jakby z pracy. Natomiast ten odcinek musi pójść. Pójdzie w poniedziałek i będzie tak. Bez Finkelsteina z przodu i bez książki o Blombergu. W ogóle jej nie będzie. Powtarzam, to jest tak, że można robić pewnie lepiej, gorzej programy. Tylko, że intencja, która się jakby kryje za tym pomysłem, no jest po prostu chora zupełnie. Dodam jeszcze, bo to jest coś, co mnie przyznaje dodatkowo jakoś w tej prawie męczy. To znaczy tak, ja zaczynam dlatego może od tego Wilsteina, tak szczerze mówiąc, bo ja się czuję trochę człowiekiem przez niego oszukanym. W sensie takim, że ja go wziąłem przez ten ostatni rok, dwa lata. Jego działalność to człowieka po prostu odważnego, jakby po mojej stronie. Jestem zupełnie pewien w tej chwili, że to nie jest człowiek po mojej stronie. A gdybym wiedział wcześniej, że to jest bliski człowiek, niejakiego Turkowskiego, doradcy wieloletniego, niejakiego Solorza, to po prostu wiedział, że to nie jest człowiek po mojej stronie. Ale dlaczego o Turkowskim teraz mówię? Bo redaktorka, ta taka prowadząca ten program, to ona konsultowała te zmiany do tego programu tak pierwszego, jak tego drugiego, z panem Turkowskim, który w ogóle nie jest w telewizji. Pan Turkowski jest gdzie indziej w tej chwili. Ma inne szczytne funkcje, u pana Solorza, u pana jest w papie w ogóle, natomiast jest nieformalnym doradcą tego nieszczęsnego Bramka. No, to tyle może w ramach opowieści o mediach.
Tutaj nie chcę się wypowiadać o panu Turkowskim, ale byłem trochę świadkiem kilku wydarzeń wokół telewizji i mimo bardzo krytycznej oceny tego, co się dzieje na ekranie, to jednak bym wszystkiego nie zwalał na Wittgensteina. Otóż po pierwsze on od kilku tygodni jest na walizkach. Po drugie, całkowicie sparaliżowano system decyzyjny. Ja widziałem, jak wyglądało trójka regionalna w nocy i absolutnie się zgadzam. To był skandal nie z tej ziemi. Pan Siecieniewski bodajże tak, który prowadził. No, myślę że mógłby dołączyć do tej trójki z Sekielskim, Morozowskim. Natomiast zmieniło się rano. A dlaczego się zmieniło? Po prostu wkroczył tam Wittgenstein i ręcznie zaczął zmieniać sposób zapraszania. No, może spał, może panował nad, może próbował akurat nad jedynką albo nad dwójką zapanować. W tym czasie toczyła się wojna o odwołanie szefowej jedynki, z którą był bardzo ostry konflikt. A w dodatku ma jeszcze na głowie samoobronę, która też jest w zarządzie i w Radzie Nadzorczej. Tam w tej chwili proces decyzyjny jest tak dalece sparaliżowany, że od biedy jeszcze Wittgenstein może czasem kogoś odwołać, ale żeby powołać jest to prawie niemożliwe. No, jest to moloch w tej chwili niesterowalny i przy takim układzie prawnym, jaki istnieje, to nawet gdyby się tam Antoni Macierewicz został prezesem telewizji, którego pewnie oceniamy jako najbardziej tu zdecydowanego co do różnych zmian, to i tak około 3 lat by potrzeba było. Tam całkowicie trzeba zmienić system zarządzania, który jest trochę niezależny od zarządu. Ja tu o tyle Bronka bym bronił, dlatego że na pewne rzeczy nie ma najmniejszego wpływu, choćby nawet chciał. Oczywiście kilka błędów popełnił. Co do pana Mietkowskiego, no to ja też mam duże wątpliwości, czy to była najlepsza decyzja. Niektóre mianowania w telewizjach regionalnych też były fatalne, z nich się muszą wycofywać. Tylko, że trzeba pamiętać, że wbrew akurat jemu zawierano układy polityczne wokół mediów publicznych i to był grzech całej tej koalicji. Bo gdyby postanowiono, oddajemy wszystko Wittgensteinowi i będzie dobrze, to go chwalimy, będzie źle, ścinamy mu głowę, no to rzeczywiście można go rozliczyć. Ale tu zrobiono rzeczywiście rzecz niedopuszczalną, to znaczy zaczęto zawierać wokół różnych mediów koalicje odpowiadające mniej więcej koalicji rządowej, a co oznaczało wpuszczenie na przykład samoobrony? To oznaczało przywrócenie ludzi Kwiatkowskiego do telewizji, ponieważ samoobrona stała się głównym propagatorem, trampoliną dla tych ludzi, których jeszcze poprzednia ekipa, najbliższa Platformy, zdążyła wyrzucić jako już najgorszy beton związany z Kwiatkowskim. Ci ludzie się natychmiast przytulili do Lepera i wracali poprzez ten kanał, ten kawalątek, który wycięto. Być może jest to dowód na to, że w ogóle jest kłopot z istnieniem mediów takich jak publiczne w Polsce. I być może to jest kompromitacja tej idei, że tak naprawdę można mianować dowolnie dobrą osobę i tak bardzo niewiele można zrobić. Ale jest faktem, że próby zmian, o ile w radiu one poszły bardzo daleko i się udają, to w telewizji zostały skutecznie przez układ, po pierwsze błąd zasadniczy, czyli zawieranie koalicji, sparaliżowane, a po drugie przez sposób zarządzania telewizją wynikający z prawa, czyli z tego, jak jest ta spółka skonstruowana. Tam jest bardzo trudno w tej chwili cokolwiek zrobić. I Wittgenstein wczoraj się dowiedział, że akurat na jakiś czas zostanie. No więc teraz może znowu zacząć próbować jakieś kolejne zmiany dokonywać, ale to prawdopodobnie będzie tak trwało od kryzysu do kryzysu i wiara w to, że w ciągu najbliższego pół roku zasadniczo ta telewizja się zmieni, jest bardzo ograniczona. Tam można zmienić 1-2 programy i to i tak będzie spory sukces.
Wie pan, to jest taka odwrotność tej wypowiedzi, którą słyszałem w Gdańsku od pana Dworaka. Znaczy instytucja jest i jest to odwrotność wypowiedzi, którą słyszałem, ale podobna technologicznie jakby. Od pana Dworaka w Gdańsku. Znaczy, to jest jakiś taki mit, to jest jakiś moloch, instytucja ogromna, nie wiadomo kto decyduje. No nie, proszę państwa, to tak nie jest. Ktoś decyduje, że jest Mietkowski. To robi to Bronisław Wittgenstein. Ten Mietkowski ma wolną rękę. Wybiera sobie redaktora, który prowadzi program w nocy. To jest jakiś kompletny matoł. No dobrze, teraz i ten prezes, rozumiem, Wittgenstein nie ma możliwości wymiany tego matoła? To jest absurd kompletny. To naprawdę jest, przepraszam bardzo, bo ja Ja telewizję oglądam przez 17 lat, wchodziłem po korytarzach, próbowałem coś, wielokrotnie mi się udawało coś nawet zrobić dla tej telewizji. To nie jest tak, naprawdę. Tam jest wola, którą można wczynić w czyn. Znaczy można tą wolę uczynić ruchem. Nie wierzę w ten zaklęty rewir. I tyle.
Panowie, kto ogląda program trzeci telewizji w nocy? 15 osób w Warszawie. Tak, więc proszę się, nie, tej też. Proszę Państwa, ja nie chcę się tymi sprawami zajmować. Ja też należę do ludzi rozczarowanych do działalnością Bronka Wilsteina w telewizji. I oczywiście jedynym rozwiązaniem jest zlikwidowanie wszystkich jednostek telewizji, zwolnienie wszystkich pracowników i robienie nowego naboru, po prostu przyjmowaniu do pracy i koniec, a nie dyskusja zmienić jedną czy drugą osobę. Mają wymówienia i przyjmować nowy nabór robić i już. Tego nie zrobiono i skutecznie nic się zrobić nie da. Ale nie o tym mamy mówić, nie to jest przecież tematem tego spotkania. Proszę Państwa, dyskusje na temat służb specjalnych w mediach trzeba podzielić na dwa zupełnie odrębne zagadnienia. Pierwsze, działalność byłych członków SB, byłego WSI i tak dalej i działalność obecnych służb specjalnych. Otóż dawne oficerowie SB są względnie mało groźni, bo nie mają żadnych ciał decyzyjnych i dlatego działają po amatorsku, na zasadzie znajomości towarzyskiej, co jest czasami efektywne. Głównym problemem jest działalność obecnych służb specjalnych w mediach, którzy oczywiście nie będą ujawnieni, bo ustawa zabrania ujawniania obecnych agentów WSI, a obecne jak mamy przykład UOP-u, prawda? Teraz widzimy, że UOP manipulował i tak samo manipuluje ABW. Tak samo będą manipulowały te służby, które powstaną z WSI po jej podziale na dwa odłamy. Taka jest prawda. I wreszcie o tym sobie powiedzmy. To, co Państwo widzą, te postacie telewizyjne w mediach, to są prawie wszystko agenci SB również i agenci obecnych służb. Proszę Państwa, Państwo myślą, że za komuny ktoś mógł być, występować w telewizji na żywo, nie będąc agentem SB? No nie mógł. Państwo wiecie, że było wtedy dwa programy telewizji i gdyby ktoś na wizji wrzasnął popularny prezenter przed socjalizmem, to byłaby rewolucja w Polsce. Więc nikogo, kto nie był agentem SB, nie dopuszczano przed kamery. No zdajcie sobie Państwo z tego sprawę. Wreszcie. I to oczywiście nie znaczy, że ta osoba musi być szują czy czymś takim, po prostu chciała być prezenterem telewizji. Także może sobie wreszcie od tego zacznijmy, od tego podziału zacznijmy dyskusję. Po drugie, mamy, proszę Państwa, telewizję reżimową, która działa jak działa. Ja mogę, ale za granicą jest to samo. Pan Jan Parys mówił, że w Anglii to jakby skłamią, to może zapłacić gazeta 50 milionów funtów, tak? Proszę bardzo, ale za chwilę potem powiedział, że dziennikarz w RFN skłamał, mówiąc o pani Beglu. Dlaczego nikt nie powie do sądu o te 50 milionów funtów? Może by to zrobić, nie?
Co innego w Wielkiej Brytanii, a co innego w Niemczech.
No to jest też prawda. Ale myślę, że tam paręset tysięcy funtów też, znaczy tych marek, też euro, pardon, też można by załapać. Po prostu nikt tego nie zrobi, bo ludzie słusznie nie wierzą, że w Niemczech coś się da załatwić. To jest oczywiście inna praktyka. Dlatego nie tylko w Polsce jest tak z mediami, ale za granicą też. Wracając do mediów obecnych, może jeszcze pewna informacja. W Senacie udało mi się załatwić, już 20 paru senatorów podpisało projekt ustawy, która ma ujawnić aktualnych agentów służb specjalnych, czyli nie ujawnić, tylko ma nakazać ministrowi usunięcie aktualnych agentów służb specjalnych z organów państwowych, Senatu, Sejmu, a także z mediów. Jeżeli to by przeszło, to byłaby naprawdę zmiana ustroju w Polsce. Jeżeli to by przeszło. Ale to ten temat kończymy, przejdźmy do mediów. Otóż, jak działa telewizja reżimowa? Dam Państwu dwa przykłady. Bo w Magdalence została zawarta taka umowa między skrzydłem socjaldemokratycznym komuny, a tak zwaną opozycją, czyli lewicą laicką i przy współpracy lewicy kościelnej, katolickiej, wiąza tak, że raz rządzimy my, raz wy, raz my, raz wy, raz my, raz wy, prawda? Kto wygrywa wybory, ten bierze kasę, prawda, władzę, no ale kto jest poza tego układu, to jest niedopuszczany do mediów, a więc nie wygra wyborów. I to właśnie, jak to wygląda, pokażę w praktyce na dwóch przykładach. Pierwszy. Pan Korwin-Mikke ma, są wybory prezydenckie, pan Korwin-Mikke ma konferencję prasową w Gdańsku. Pada pytanie, bo jakaś partia zgłosiła wniosek, że żeby podnieść kary dla tych, co biorą co dają łapówki. Na co ja powiedziałem, że to jest nonsens. Tych trzeba zwolnić od kary, a karać wysoko tych, którzy biorą łapówki, bo dawać pieniądze każdemu wolno, a jeżeli będą karani jedni i drudzy, to nikt się nie przyzna, że da łapówkę, prawda? Telewizja reżimowa to relacjonuje następująco. Pan Korwin-Mikke na konferencji prasowej w Gdańsku oświadczył, że jest przeciwko walce z korupcją. Koniec. Pozwałem telewizję do sądu, wygrałem ten proces. Wygrałem ten proces. W drugiej instancji on się odbywał. Zgodnie z ustawą o wyborach, ordynacją wyborczą, w ciągu 48 godzin musi być rewizja, znaczy apelacja rozstrzygnięta. Czekano przez tydzień, aż wrócił z urlopu sędzia Łubek i ten sędzia ten wyrok obalił. Łamiąc oczywiście ustawę i wszystko, czekano na właściwego sędziego, bo jeszcze oprócz tego istnieją przecież w sądach też ludzie, prawda? Właściwi. Nie wiem, czy z aktualnych służb, czy z byłych służb, nie wiem, nie wnikam. Oczywiście poza sympatią, a drugi jeszcze przykład obiecałem, jest wielki wiec w Kaliszu. Na wiecu w Kaliszu jakaś pani tam mówi, że ona tutaj, jak Korwin-Mikke mógłby jej tam zatrudnić ją przy pracy w ogródku. Ja mówię, panie, ogródek to ja mam w Józefowie, nie w Kaliszu, więc nie tego. No to ewentualnie pani zarobi parę złotych, to tylko umyć samochód, prawda? Ale takim żartem na pół żartu. Tu będzie zgłaszać jakiś pan, bardzo biednie ubrany, ale nie menel, nie brudny, i mówi, że z chęcią by mi umył ten samochód za te 10 zł. Tam 5 zł nawet było. Ja mówię, dobra, daję kluczyki, poszedł tego. Bardzo pozytywny objaw. Są ludzie, którzy chcą pracować, zarobić te 5 zł. Telewizja reżimowa relacjonuje. Na wiecu w Kaliszu Korwin-Mikke oświadczył, rozwiązaniem problemu niskich. Korwin-Mikke na wiecu w Kaliszu oświadczył, że rozwiązaniem problemu niskich emerytur jest to, że emeryci będą mieli mu samochód za 5 zł. Też oczywiście wygrałem, też zostało to skasowane. Przegrałem proces z panem Urbanem, znaczy wygrałem go, ale sąd dał taki wyrok, że wolałbym go przegrać. Tak to sformułował. Proszę państwa, wszędzie mamy te łapki tej pajęczyny, która tam siedzi, która od czasów uchwały lustracyjnej, którą zgłosiłem w swoim czasie, państwo pamiętacie albo nie, prawda? Od tego czasu one tutaj mnie bardzo starannie opratują. I teraz chcę państwu coś powiedzieć dwie rzeczy. Nie wszystko to jest powiązane z bezpieką. Na przykład TVN jest służbą, która, znaczy, tam są ludzie o mentalności, nazwijmy to delikatnie żydokomuny, prawda? Czyli lewicy podszytej tutaj akurat tą nacją przodującą. I oni mnie nie lubią z powodów takich, że ja jestem przeciwnikiem komuny, prawda? I mnie nie lubią. I oni działają specjalnie i celowo z powodów politycznych. To wcale nie musi być działalność bezpieki. Wcale nie musi być. Trudno powiedzieć, jak to jest naprawdę, ale wcale nie musi być. Natomiast chciałem państwu zdać sobie sprawę z rozmiarów tego wszystkiego. Otóż pan Jerzy Urban, człowiek, który z całą pewnością się cieszy poważaniem w kręgach bezpieki, jest taki wesoły, lojalny, bardzo inteligentny człowiek. Otóż w swoim tygodniku Nie zamieścił wywiad z wyższym oficerem służb specjalnych, nie podał jakich, oczywiście nie podał nazwiska, który powiedział im tak. Tak, macie rację. Za każdą większą aferą stoją służby specjalne. Ale nigdy tego nie wykryjecie, bo gdyby to groziło, służby uciekną się do gruźb, szantażów, prowokacji, a w ostateczności do fizycznej likwidacji. To, że pan Kaczyński jakoś tam wygrał wybory, prawda, i jakoś tam ma szansę coś tam zrobić, no to jest jakiś cud, prawda, bo w Magdalence była taka narada chyba 3 lata temu, Staszku, nie pamiętam, prawda, gdzieś między innymi 3 lata temu, służb specjalnych, które się naradzały, żeby tam pokłóciły się o pieniądze. No i proszę państwa, od tego czasu trwa wojna między różnymi służbami specjalnymi, co najmniej 3 odłamy tam z sobą walczą, no i dzięki temu, jak się tam kłócą, no to dom pokłócony nie może się długo ostać, więc jakoś tam udało się przebić tutaj. A teraz trwają walki, żeby przynajmniej zneutralizować szkodliwe działanie pana Kaczyńskiego, które nawiasem może być szkodliwe, prawda? Ale ja napisałem kiedyś, że wolę przez pół roku jeść chleb ze szmalcem, prawda? Byle ten potworny układ jakoś rozwalić. Ja to przeżyję te pół roku, jakoś tam z głodu nie umrzemy, a ten układ rozwalić trzeba, bo to jest naprawdę paraliż zupełny. Jeżeli państwo myślą, że KGHM na przykład stracił 100 milionów w Kongu, to się mylą, on nie stracił. te pieniądze przyjęły służby specjalne. I Państwo widzą, że Orlen jest podzielony w ten sposób, że 25% ma Nafta Polska, 20% ma coś tam, 15% coś tam, to to znaczy, po co to tak jest? No po to, że różne służby specjalne mają tam swoje udziały, które się karmią. Państwo nie macie pojęcia, jak to wszystko działa. I naruszenie tego systemu, który jest jakoś również podobno międzynarodowo powiązany, nie wiem, nic o tym nie wiem, prawda, jest niesłychanie trudnym zadaniem. Jestem wręcz zdumiony, że takie słabe są reakcje. Myślałem, że będą jeszcze silniejsze i myślę, że jeszcze przed ujawnieniem przez kolegę Macierewicza, co ma nastąpić w pierwszych dniach października, prawda, ujawnieniem, dzisiaj zresztą trwa konferencja prasowa od 17:00, ludzi w mediach, przynajmniej część ludzi w mediach, oczywiście w aktualnych nie ujawnią, ale przynajmniej część rzucą na pożarcie, no to może spowodować szok i to spowoduje, że się poddadzą. Przynajmniej się będą wycofywali do jakichś twierdz tam szczególnych. Więc w tej chwili ciągle żyjemy w układzie rządzonym przez służby specjalne, bo proszę odpowiedzieć na jedno pytanie. Kto zapraszał do okrągłego stołu? Po nazwisku zapraszał pan generał Czesław Kiszczak. Bo nie dziwcie się państwo, że w kancelarii pana Wałęsy wszyscy od pana Wałęsy w dół byli na liście Macierewicza. Dziękuję za uwagę.
Proszę państwa, wszystkie te wypowiedzi, a ta ostatnia szczególnie, pokazuje, że my z kręgu służb specjalnych nie wyjdziemy, więc jeżeli czegoś nie można pokonać, a my tu widzimy, że na razie przynajmniej jesteśmy w fazie wstępnej, no to można przynajmniej starać się to poznać, żeby w razie czego wiedzieć, co nas zabiło. Prawda? To jak już nic nie można zrobić, to przynajmniej tyle można zrobić, żeby wiedzieć, co nas zabiło. Tym bardziej, że może służbom specjalnym nie uda nam się wszystkich pozabijać, nas wszystkich, a jak mówiono w Hitlerjugend, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Więc może ta walka ze służbami specjalnymi przynajmniej intelektualnie nas wzmocni na tyle, że będziemy lepiej zdolni do ich rozpoznawania. Uzupełnieniu do, właściwie takim komentarzem do każdej z wypowiedzi, jakie tu padły, chciałbym, że tak powiem, pokazać dowód na to, co mówił pan Sakiewicz. Otóż pan Sakiewicz zasugerował, że no niby cenzury nie ma, przynajmniej instytucjonalnej, tak jak kiedyś była Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, ale mamy taką intuicję, że ona jest. I podam, przypomnę państwu właściwie taki przykład dosłownie z ostatnich tygodni, dni właściwie. Rozruchy na Węgrzech wybuchły w niedzielę po południu. W niedzielę po południu trwały przez cały poniedziałek, bo wybuchły w niedzielę w Budapeszcie, do tego stopnia gwałtowne, że tłum wdarł się do siedziby telewizji, do wewnątrz, do gmachu i został stamtąd wyparty przez policję przy użyciu gazów łzawiących i hydrantów, bo policja otworzyła hydranty, żeby ich wodą polewać i w ten sposób ich wyparli, więc były gwałtowne rozruchy. Przez całą niedzielę ani jedna informacja się nie przedostała przez polskie media i to przez wszystkie polskie media. Gazet tutaj nie liczę, bo gazety nie wychodzą, ale ani przez radio, ani przez telewizję, również przez TVN, która nadaje co pół godziny wiadomości. Przez cały poniedziałek też było cicho, dopiero pierwsze wiadomości ukazały się we wtorek. Przecież Węgry nie są tak daleko. Ja przez gadu-gadu od siostry, która w Budapeszcie mieszka, miałem co godzinę świeże wiadomości. Nie ma takiej możliwości, żeby te wiadomości nie docierały. Więc wszystkie media skądś wiedziały, że tego na razie nie można publikować. Skąd wiedziały? I to jest ta zagadka, na którą spróbujmy tutaj odpowiedzieć. Druga sprawa, proszę państwa, no 21 września teraz były takie bardzo głośne wydarzenia, więc umknęła naszej uwadze ta data. Obchodzony był Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Ona jest uważana za nieszczęście wielkie, ale i to jest prawda, ale z drugiej strony jest wielkim dobrodziejstwem, dlatego że gdyby nie choroba Alzheimera, która u nas ma charakter epidemiczny, już przybiera, to przecież byśmy pamiętali i wytrawni publicyści by pamiętali, że na przykład pan Adam Michnik dopuścił się korupcji politycznej w 1989 roku i to z ostentacją wielką, nie tam jakiegoś wiceministra stanowisko proponował, tylko proponował stanowisko prezydenta i premiera. Przypominam artykuł, wasz prezydent, nasz premier. Jeżeli to nie była korupcja polityczna, no to pani Renata Beger to jest mały pikuś i w ogóle nie ma o czym mówić. Gdyby nie epidemia choroby Alzheimera, wszyscy byśmy o tym pamiętali. A patrzcie państwo, nie pamiętamy. Nie dlatego, że była cenzura, uchowaj Boże, bo jej przecież nie ma. No po prostu inaczej niż chorobą Alzheimera tego wytłumaczyć nie można. Sprawa druga. Sprawa następna. Proszę państwa, no musimy sobie zdać sprawę z pewnych konsekwencji demokracji. I tutaj nawiązuję do tego, o czym mówił pan Janusz Korwin-Mikke. Otóż w demokracji, jak wiadomo, demokracja rządzi się taką zasadą, że im większa liczba, tym słuszniejsza racja. I cała pomysłowość w demokracji polega na tym, żeby jak największą liczbę ludzi skaperować. I używa się do tego różnych sposobów. Każdy jest, no również korupcji politycznej, o której tutaj była mowa. Natomiast bardzo dużo zależy od tego, co ta wielka liczba, jak już się ją zgromadzi, co ta wielka liczba myśli, jak ona myśli, czego chce i tak dalej, i tak dalej. I wielka liczba ludzi to są masowe nastroje. I proszę państwa, wszędzie są służby specjalne. Kiedy pan premier Marcinkiewicz obejmował swój urząd jeszcze jesienią, to jedną z pierwszych deklaracji, jaką złożył, było to, że będzie eliminował agenturę, ale nie tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa z okresu komunistycznego, ale agentów obecnych służb specjalnych z zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Dziennikarze poprosili o komentarz pana Zbigniewa Siemiątkowskiego. Pan Siemiątkowski w pierwszej chwili nie chciał uwierzyć, że pan premier Marcinkiewicz rzeczywiście złożył taką deklarację. Dopiero jak mu puścili nagranie, to uwierzył. No co miał robić? Musiał uwierzyć. I powiedział tak. Warto to zapamiętać, bo to takich rzeczy się nie zapomina. To jak w takim razie pan premier Marcinkiewicz zamierza prowadzić politykę gospodarczą? Otóż to zdanie, ta opinia, to pytanie pana Zbigniewa Siemiątkowskiego, który w końcu wie, co mówi, więcej nam mówi o mechanizmach funkcjonowania naszego państwa niż o pasłe traktaty politologów, którzy na ogół niczego nie wiedzą, bo to są mole książkowe, jeden z drugiego zżyna i w ogóle nie mają pojęcia o tym, jak polityka jest prowadzona. Proszę państwa, więc jeżeli nawet w zarządach i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa nie da się wytrzymać, nie da się prowadzić polityki gospodarczej bez agentów służb specjalnych, to cóż dopiero w mediach, które wytwarzają masowe nastroje, od których tak wiele zależy w demokracji. I nasza pomysłowość, że tak powiem, to propozycja do dyskusji, powinna iść w tym kierunku. Jakie jest na to remedium? Bo wydaje mi się, że usunąć, ja bardzo się cieszę, że ta ustawa, o której tutaj mówił pan Janusz Korwin-Mikke, zyskała poparcie 20 senatorów. To jest obiecujące, bardzo przynajmniej w tym sensie, że 20 senatorów w ogóle chce coś zrobić pożytecznego dla Polski. Ale nawet jeśli taka ustawa wejdzie w życie, to nie wierzę bardzo w to, że służby specjalne nie będą swoich agentów w mediach umieszczały. No co w takim razie, w jaki sposób by prowadziły politykę informacyjną? Proszę państwa, co do telewizji. Tutaj bardzo wiele było mowy. No to jest ilustracja. To, co mówił pan Jerzy Zalewski, to, co mówił pan Jan Parys, to jest ilustracja, jak słuszną rację miał Józef Stalin, kiedy mówił, że kadry decydują o wszystkim. że kadry decydują o wszystkim. No jeśli tak, to rzeczywiście kadry decydują o wszystkim i wymiana prezesa czy wymiana wszystkich redaktorów, ale jak jeżeli nawet byśmy zastosowali opcję zerową, o której mówi pan Janusz Korwin-Mikke, to przecież tych wszystkich prezesów, dyrektorów i dziennikarzy ktoś musiałby znowu przyjmować. No i jak tego skontrolować? Jak skontrolować tego, co będzie ich przyjmował? Bo tego, co zwalnia, to jasne, to ich zwolni. I proszę państwa, no jeszcze ostatnia uwaga co do telewizji. Przypominam takie znane chyba państwu powiedzenie Stefana Kisielewskiego, akurat niedawno była 15. rocznica jego śmierci, że socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju. To, że telewizja jest publiczna, dostarcza nam więcej rozrywki niż te programy, które ona nadaje. Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, ja jednak chciałem powiedzieć, że dla mnie problemy mediów w Polsce to nie dadzą się wytłumaczyć przez działanie agentury czy przez spiski służb specjalnych i ja uważam, że nie tu leży najważniejsze zło. Chcę powiedzieć, że dzisiaj ukazała się informacja w prasie o procesie, jaki miała znana piosenkarka pani Edyta Górniak z dziennikiem Super Express. Mianowicie spór był o to, czy można było robić jej zdjęcia i publikować jakieś fotoreportaże z życia prywatnego tej piosenkarki, zwłaszcza wtedy, kiedy rodziła dziecko w jakimś szpitalu. Otóż proszę państwa, sąd orzekł, i to jest już prawomocny wyrok, że gazeta nie ma prawa śledzić, że nie ma prawa wkraczać w życie prywatne. I mnie się wydaje, że pewna ilość takich wyroków mogłaby stworzyć pewien kanon zasad, co wolno, a czego nie wolno. Bo ktoś może powiedzieć, a co to wielka sprawa, czy pani Górniak jest pokazana, jak rodzi, czy nie jest pokazana. No ale ta reguła, jeżeli będzie obowiązywać, to ona na przykład będzie dotyczyła takiej sytuacji, jaka miała miejsce w hotelu sejmowym z panią Beger i panem ministrem Lipińskim. Więc to nie jest tak, że jesteśmy bezradni i musimy czekać, aż przyjdzie jakiś święty i tutaj zrobi gigantyczną lustrację. Ponieważ są również inne mechanizmy i tylko trzeba o nie walczyć. Dziękuję.
Warunkiem musi być, jeden warunek podstawowy musi być spełniony. Dziennikarze muszą się czuć ludźmi wolnymi w tym zawodzie. Wolnymi to znaczy działającymi, pracującymi ze świadomością, że nikt ich nie będzie za cokolwiek szantażował, że nie istnieje jakiś na niego hak, że są absolutnie swobodni w swojej działalności. Niestety przeszłość kładzie się wielkim cieniem. Otóż wielkie było moje zaskoczenie, kiedy dostałem zaświadczenie o statusie pokrzywdzonego z IPN-u. I ten status wynikał z faktu mojej działalności w 76 roku na czwartym roku studiów. W jakiejś tam akcji szkalowałem władze partyjne, państwowe. Natomiast o tym, co robiłem potem, jest informacja z IPN-u, że materiały dotyczące działalności pracowników Radiokomitetu zostały zniszczone. Mam to na piśmie. Więc przeprowadzenie lustracji również w tym fachu też nie rozwiązuje sprawy, ponieważ większość tych osób, tak pewnie sądzi, jest przekonana, że tych dokumentów nie ma. Pani Małgorzata Niezabitowska niestety zawiodła się i rozczarowała się, bo też jej powiedziano, że nie ma, ale się odnalazły. I właśnie ten problem, czy te dokumenty są, czy ich nie ma, że ich nie ma w tej chwili w IPN-ie, to nie znaczy, że nie odnajdą się gdzieś w jakimś esbeckim bunkrze. W każdym razie ci, którzy działali w systemie zniewolenia, ci, którzy musieli wykonywać konkretne polecenia, będąc dziennikarzami, dopóki tej przeszłości nie wyjaśnią, nadal będą narzędziami w rękach nie wiadomo właśnie jakich ludzi, być może byłych esbeków, być może nowych funkcjonariuszy. I ten cień kładzie się również na genezę tych wszystkich stacji radiowych w 89 roku i telewizyjnych mediów, które powstawały. Jeśli o Gazecie Wyborczej powstała tylko jedna książka redaktora, którego listu Państwu odczytałem, pana Stanisława Remuszki, na konferencję prasową z okazji wydania tej książki przyszły dwie stacje radiowe i jedna gazeta, mimo że wszystkie media o tym wiedziały. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka jest presja środowiskowa, żeby nie wspomnieć o tej gazecie w jakimkolwiek złym kontekście. Radio Z, też nie powstała żadna monografia, mimo że to jest też przecież część polskiej radiofonii. Ja wiem, Radio Z załatwił redaktor Michnik u ministra Kucharskiego. I są na to osoby, które temu się przyglądały. Radio RMF z kolei powstało z inicjatywy ministra Kozłowskiego, który był członkiem Fundacji Krakowskiej, która miała na celu założenie tej stacji radiowej. Ja wtedy zakładałem swoje radio, zostało zamknięte, a potem uruchomiłem ponownie. No ale tu wszyscy sądzili, że za moimi plecami jest Lech Wałęsa, prawda? Więc dzisiaj po tylu latach wiadomo, że nie był ojcem chrzestnym tej stacji radiowej. Radio Solidarność, które było pierwszym niezależnym w Polsce radiem, zostało przejęte przez komunistów i dzisiaj jest częścią ZPR-ów. W jaki sposób to zostało dokonane, o tym nie wiemy. W momencie, kiedy pojawia się pomysł przeprowadzenia komisji, która by wyjaśniła powstanie tych wielkich mediów i tych fortun, oczywiście jest, jak mawia redaktor Michalkiewicz, klangor wielkiej klasy i oczywiście wielki opór. Więc te problemy, nie wiem, czy kiedykolwiek będą wyjaśnione, czy będzie można dociec prawdy. W każdym razie przeszłość będzie jeszcze w dużym stopniu pokutowała i trudno znaleźć w tej chwili jakieś rozwiązanie. Rada Etyki Mediów, ciało, które powstało z inicjatywy pracodawców. Jakie orzeczenia wydawało przez te ostatnie lata? No, byliście Państwo świadkami w sprawie tego, co się ostatnio wydarzyło w Polsce. Należy pogratulować Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich oświadczeniu tej organizacji, które stwierdziło, że takimi metodami dziennikarze nie powinni się posługiwać. Natomiast jakie będzie oświadczenie Rady Etyki Mediów, jeszcze o tym nie wiemy. Także jest wiele problemów jeszcze do rozstrzygnięcia, do rozwiązania. Nie bardzo wiadomo, jakie siły miałyby to okazję przeprowadzić. Jakie instytucje. Sejm w tej chwili stracił większość. Nie wiadomo nawet, czy będzie w stanie uchwalić to, do czego się zobowiązał, czyli ustawa lustracyjna, budżet, wybór nowego prezesa NBP i co tam jeszcze. No, parę innych inicjatyw. Słucham? Trybunał Konstytucyjny, tak, który oczywiście wydaje zgodnie z przepisami prawa, tylko tak się składa to na całym świecie, że w zależności od tego, kim są te osoby, tak różna jest interpretacja tego prawa. Toż to ludzie interpretują prawo. Praktyka niestety tak wygląda.
W ostatnim numerze Najwyższego Czasu jest artykuł pana Kosa, który jawnie dowodzi, że Trybunał Konstytucyjny po prostu kielimkiem rzuca, mówiąc delikatnie po sienkiewiczowsku, prawda? Jeżeli Konstytucja wyraźnie mówi, że Sejm powołuje NIK, a NIK ma prawo kontrolować NBP, prezes NBP jest nawet wymieniony dokładnie, to nie można mówić, że Sejm nie ma prawa kontrolować prezesa NBP. No, to jest kpina. Trybunał Konstytucyjny sobie kpiny robi. Myśmy mieli kilka razy już przykłady, prawda, gdzie Trybunał nam orzekał w stylu, że na przykład zgodnie z logiką macie rację, ale biorąc pod uwagę zwyczaje europejskie, trzeba uznać, że nie macie racji, prawda, na przykład. Prawda, tego typu orzeczenia mamy w praktyce. No, mam sprawę nie z Trybunałem Konstytucyjnym, ale z Sądem Najwyższym. Słynna sprawa Mariana Jurczyka. Otóż śmiałem się z sprawy pana Jurczyka, ale któregoś dnia pan Krzysztof Wyszkowski, który tu widzę, nie dojechał, zaopatrzył mnie w dokumenty. I okazuje się, że Sąd Najwyższy orzekł, że pan Marian Jurczyk nie był agentem SB, mając w ręku następujące dokumenty. Ja mam ich kserokopie bardzo dobre. oświadczenie pana Jurczyka, podpisane własnoręcznie, napisane własnoręcznie, że zgadza się być agentem SB. Pokwitowania pieniędzy branych przez pana Mariana Jurczyka oraz raporty w dużej ilości własnoręcznie pisane przez pana Mariana Jurczyka. Mając to w ręku, Sąd Najwyższy orzekł, że pan Marian Jurczyk oczywiście nie był agentem SB. Jest niesłychanie ważne słowo oczywiście, ponieważ, proszę państwa, ta sprawa toczyła się przez 5 instancji. Jeden sąd go uznał za agenta, drugi sąd go uznał za agenta, Sąd Najwyższy cofnął pierwszej instancji, pierwsza instancja uznała go znów za agenta, apelacyjny uznał go znów za agenta i teraz, gdyby Sąd Najwyższy cofnął znowu do pierwszej instancji, to pewno znów by go uznali za agenta. Ale jest taka furtka, że jeżeli sprawa jest oczywista, to wtedy Sąd Najwyższy może samoistnie orzec. No i w tej oczywistej sprawie Sąd Najwyższy orzekł, że pan Majączyk agentem nie był.
Chyba zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego spotkania. Jak widać, można je nagrywać w sposób legalny. Można notować, można się wypowiadać. To jest pewna zaleta, zasługa tych ostatnich lat, że takie spotkania mogą się odbywać. Pamiętamy tamte mroczne czasy, kiedy spotkania odbywały się w konspiracji, a wypowiedzi były niezwykle skromne. Ludzie się po prostu bali. No a dziś, tak jak pan powiedział, niech wszyscy chcą znać prawdę. Nawet jeśli poznają prawdę, to z jednego tylko miejsca, które jest powielane przez inne media. Na pewno ta scena medialna nie jest tak zbudowana, jak powinna być. Jest nadreprezentacja, przewaga mediów lewicowych, postkomunistycznych, liberalnych, ale nie w tym właściwym znaczeniu tego słowa, bo gdzie im do prawdziwego liberalizmu, który jednak jest pewną konserwatywną postawą, spojrzeniem na świat. Więc ten wypaczony obraz rzeczywistości, on jest przekazywany przez media, ludzie się go chwytają, bo skąd mają wiedzą? Szkolnictwo jest też przecież w podobny sposób kształtowane. Także praca od podstaw, edukacja i jeszcze raz edukacja. To tyle z mojej strony takiego podsumowania.